Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
W formie, a my już mamy połączenie. Maria Ochman, Solidarność, tak? Pracowników Służby Zdrowia. Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy i naprawdę mocno pan zaczął rozmowę.
Tak, rzeczywiście.
Częstochowa.
Częstochowa. Izabela Leszczyna z Częstochowy pochodzi, nawet cały czas kandyduje, chociaż mieszka na stałe w Warszawie, ale dobrze się orientuje, że tutaj ma mieszkanie. Pani minister zarządza służbą zdrowia, zarządza szpitalami i chce, żeby tych szpitali było trochę mniej, a przynajmniej oddziałów, żeby było mniej w tych szpitalach. Teraz będzie bój o porodówki. Jeszcze parę miesięcy temu politycy Platformy bardzo walczyli o to, żeby różne porodówki zostały, żeby ich nie likwidować. Teraz sytuacja jest inna. Do władzy doszli to i już nie będą ratować porodówek, tylko będą je masowo likwidować.
Tak, pani minister wyraźnie rozpoczęła wojnę na kilku frontach, bo to jest nie tylko walka ze szpitalami, można powiedzieć w cudzysłowie, czyli generalnie likwidacja. Ja nie będę wnikać w to, czy przemyślana, czy nieprzemyślana. Natomiast rozpoczęła też walkę na froncie z pracownikami i tak na dobre również z pacjentami, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, jeżeli ograniczamy dostęp do świadczeń i jeszcze bardziej niż on jest ograniczony w tej chwili. Przecież likwidacja oddziałów, a być może w dalszym kroku likwidacja szpitali, ja cały czas mam z tyłu głowy pierwsze rządy Platformy i przekształcanie szpitali spółki prawa handlowego, a później likwidowanie tą słynną rozmowę pana Arłukowicza ze swoim kolegą, któremu proponował 200 baniek, o ile się nie mylę, cytuję, bo autora, za to, że po co mu te dwa szpitale zlikwiduj, będziesz, weźmiesz pieniądze, będziesz miał święty spokój. Cały czas z tyłu głowy to mam to i to pamiętam, bo takie pomysły, jakie były wtedy na prywatyzację służby zdrowia, na przekształcenia, no obym się nie zdziwiła, jeżeli ten plan, który się nazywa dzisiaj konsolidacją czy pomocą dla szpitali, po wyborach prezydenckich nabierze tempa i zacznie się nazywać zupełnie inaczej.
I będzie nie tylko przekształceniem, ale także likwidacją. Powiedziała pani przewodnicząca, że Izabela Leszczyna także weszła w spór z pracownikami ochrony służby zdrowia. Padają sensacyjne tytuły, nawet o tym mówił premier, ile zarabiają lekarze, że to jest ponad 100 tysięcy, nieoficjalnie, jak wiadomo, jest czasami i więcej. Donald Tusk powiedział, nie będzie żadnego szczucia, ktoś legalnie zarabia, to niech zarabia nawet i więcej niż 300 tysięcy i dobrze, ale służba zdrowia właśnie cierpi pod względem dlatego, że są tak wysokie pensje i że jest ustawa, która gwarantuje wzrost tych pensji. No i bez likwidacji tej ustawy nie uda się wyjść z kryzysu. Tak wydaje się, że mówi rząd.
Tak, tak, oczywiście, ponieważ no, musi się znaleźć winne nieudolności, tak jak jak wszędzie, prawda? W każdej dziedzinie, w której obserwujemy w tej chwili no, potężną nieudolność, chociażby w zarządzaniu kolejami. Ja nie chcę mówić, jak to wyglądało w okresie tym świątecznym i poświątecznym, jakie opóźnienia pociągów. Natomiast tutaj, jeśli byśmy spojrzeli z perspektywy tych lat, które 25 powiedzmy, no przyjmijmy, że kiedy się zaczął reformować system, pracownicy nigdy nie otrzymali podwyżki, która byłaby określona ustawowo, systematycznie, gdzie były na nią wskazane środki finansowe. Czyli dyrektorzy nie płacili z własnych kieszeni, tylko otrzymywali pieniądze na te podwyżki w świadczeniu. Po prostu nie mamy pewnie czasu, żebyśmy dokładnie o tym rozmawiali. Niemniej jednak, jeżeli pracownik zatrudniony w szpitalu w Warszawie pracował i dyrektor go wykazywał, że ten pracownik jest zatrudniony, wykonuje świadczenie, przygotowany był dla niego wskaźnik, jaki powinien otrzymać podwyżki. Oczywiście mówimy o płacy minimalnej, czyli tyle, ile minimum powinien zarabiać, żeby nie uciekał z zawodu, bo zawsze dyrektor ma prawo dać więcej, oczywiście jeżeli chce tego pracownika zatrzymać, chce go wynagrodzić. I ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta ustawa, która miała poprawić i poprawiła status materialny, Nie w taki sposób, o jakim mówi pani minister, że ktoś zarabia 100 tysięcy, czy 200, czy 300, bo takie wynagrodzenia lekarzy, nie wszystkich, ale takie wynagrodzenia lekarzy, specjalistów nie są tajemnicą dla nikogo. Te wynagrodzenia są od dawna. I oczywiście Solidarność też mówiła, że trzeba, tak jak tutaj podnieśliśmy płace minimalne, zastanowić się nad maksymalnym być może, żeby nie drenować do końca tak, tych środków finansowych, które zwłaszcza w szpitalach powiatowych powinny być oglądane kilkakrotnie.
Ale ja
Pani
rozumiem, że teraz
minister.
idea jest taka, żeby pan premier już zadekretował, żeby te wysokie pensje lekarzy ponad 100 tysięcy miesięcznie utrzymać. No, ale że jednak system się zawali, jeżeli pielęgniarki, ratownicy medyczni będą mieli
Tak.
podwyżki, więc jak rozumiem, lekarzom 100 tysięcy 200 zostawiamy, a pielęgniarkom, ratownikom, laborantom o podwyżki
Innym
zabieramy.
pracownikom, tak jest. Tak jest, najlepiej tą ustawę zamrozić, zakończyć i po prostu tak, żeby ona odeszła w niebyt i wtedy się poprawi sytuacja w służbie zdrowia. No więc się nie poprawi, a z kolei my jako pracownicy, chcę powiedzieć wprost, to nie nasze wynagrodzenia zjadają pieniądze na podwyżki, to po pierwsze, znaczy na leczenie. Starą metodą jest szukać właśnie winnego. W związku z tym w tej chwili sytuacja mniej więcej zaczyna wyglądać tak, że pacjent, który przychodzi do przychodni czy do lekarza w szpitalu, jest odsyłany z kwitkiem, no i mówi, bo to przez was złodziei, tak powiedziała pani minister, że przez was ja nie mogę otrzymać leczenia, bo wszystkie pieniądze na leczenie poszły na podwyżki dla pracowników służby zdrowia. No gdzieś mi się to już kiedyś, pamiętam w latach słusznie minionych, pan redaktor tego pewnie nie pamięta, ale ja pamiętam, jak się napuszczało jednych na drugich i mówiło się, że no wódka, piwo, papierosy muszą podrożeć, bo trzeba nauczycielom i służbie zdrowia dać podwyżki. Więc ja bym chciała, żeby pani minister stanęła do dyskusji z pracownikami służby zdrowia i z dyrektorami i zarządzającymi szpitalami, a nie unika jak ognia takich rozmów trójstronnych. Mieliśmy takie spotkanie, krótkie prezydium zespołu trójstronnego, na którym pani minister przyszła, nie odpowiedziała na żadne konkretne pytanie. Ani co z tą ustawą zamierzają zrobić w tym roku, ani co zamierzają zrobić w przyszłym roku, czy te środki będą wypłacone pracownikom, bo przecież jest to prawo nabyte. Nikt nic nie wie, podobnie jak plan dotyczący przekształcania szpitali i likwidowania tych porodówek tak zwanych, dopiero ma wejść w życie, uwaga, w 2027 roku. W tym tygodniu na rządzie pani minister powiedziała, ma stanąć ten projekt przekształcania szpitali, więc no pewnie pan premier triumfalnie ogłosi ten zbawczy plan i będziemy taką, nie wiem, iluzją żyli do czasu wyborów prezydenckich do tego momentu, bo przecież wiadomo jest, że takiej ustawy pan prezydent Andrzej Duda by nie podpisał. Być może właśnie to domknięcie systemu jest potrzebne po to, żeby doprowadzić do takich zmian, do podpisywania takich ustaw.
Na razie mamy likwidowanie takich już bardzo podstawowych programów badań, jak na przykład profilaktyka, jak badania dla osób po 40. Wiele osób mówi, że jest to, że cały obraz działań pani minister Leszczyny i premiera Tuska, to jest tak, jakby działali na rzecz prywatnej służby zdrowia, jakby niemalże byli przez nich wynajęci, bo wszystko to jest wypychaniem tych bogatszych, żeby kto tylko może, żeby uciekał z publicznego do prywatnego.
Ale tu naprawdę ja zupełnie nie rozumiem likwidacji tego programu, bo bardzo dużo się mówiło o tym, ile błędów rząd popełnił w czasie pandemii i rzeczywiście, że trzeba spłacić ten dług zdrowotny. Ten dług zdrowotny, czyli to, że ludzie nie chodzili do lekarza, że było utrudnione korzystanie ze służby zdrowia w sensie tym, jak to rozumiemy, czyli ogólnym. Więc powstał ten projekt, ten program profilaktyczny właśnie, żeby Polacy chcieli się przebadać profilaktycznie, żeby można to było zrobić. I to robiły i prywatne przychodnie, bo to był kontrakt z NFZ-em. I projekt, który na początku rzeczywiście był mało aktywny, Polacy byli mało aktywni, ale to było zrozumiałe, że trzeba było tego czasu, żeby po pandemii odreagować, żeby przestać się bać. I teraz, kiedy ten program zaskoczył, można powiedzieć, kiedy ludzie zaczęli rzeczywiście przychodzić i dużo się też mówi o profilaktyce, o odwróconej piramidzie świadczeń, a więc, że się musimy badać, a nie od razu do szpitala, profilaktyka.
To
i
rząd
nagle...
program likwiduje, chociaż zaznaczam, pani minister Leszczyna gwarantuje, że coś go zastąpi, ale chyba nie wiadomo jeszcze co do końca, nie wiadomo kiedy, a wiadomo, że na pewno program się, no, że nic się nie zmieni, że decyzja się kończy w tym roku. A co potem? Być może coś będzie, a być
no
może
właśnie
nic.
Pytanie, co potem, to jest ten znak zapytania, bo ja bym powiedziała, że funkcjonujemy w oparach absurdu i chaosu. Jedne decyzje wykluczają następne. I mówiąc szczerze, cały czas odczuwalny jest, bardzo mocno odczuwalny jest ten stan zawieszenia, ten stan czekania, czyli to, że żebyśmy nie popełnili teraz żadnego błędu przed kampanią, ale mleko się wylało. Bo błąd został popełniony w sytuacji, kiedy ruszono temat pracowników i oczywiście, tak jak mówię cały czas jeszcze raz, możemy dyskutować o wynagrodzeniach, bo rzeczywiście rozmawialiśmy o tym z panem redaktorem też podczas naszej poprzedniej rozmowy, że trzeba dobrze wynagradzać, natomiast to nie może być postawione na głowie. To nie może być, że szpital powiatowy, który no ledwo wiąże koniec z końcem, zadłuża się między innymi dlatego właśnie, że dyrektorzy, starostowie rywalizują między sobą o lukratywne kontrakty, o to, żeby mieć tego lekarza czy tamtego specjalistę i no, płaci się w takim szpitalu 130 tysięcy, bo sami pracownicy służby zdrowia, sami lekarze mówią, że tego typu kominy płacowe są. I nie jest odkryciem Ameryki, ale sposób, w jaki zostało to powiedziane, tak, wskazywał na jedno. Trzeba znaleźć winnego braku pieniędzy w systemie.
A tym winnym będą pracownicy, chyba nie ci najlepiej zarabiający, nie lekarze, specjaliści, tylko znacznie, znacznie słabiej uposażony personel medyczny.
Oczywiście zapłacą za to ci pracownicy, którzy tak naprawdę i zarówno w czasach pandemii, jak i teraz, no są tymi zderzakami w systemie. Ja nie tak dawno rozmawiałam z ratownikami, którzy przyjechali do mnie służbowo, tak się zdarza, że się w święta choruje i pytam ich, ile zarabiacie. Oni mówią, ale pani przewodnicząca, my pracujemy na kontraktach, my zarabiamy grosze tak naprawdę i wyjeżdżają godzinami te wynagrodzenia. Dlatego, że tutaj nasze stołeczne pogotowie ratunkowe podlegające panu marszałkowi Struzikowi od lat, tam nie ma, ze świecą szukać pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. To są ludzie, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych i nie za 130 tysięcy, nie za 200, nie za 50, tylko po prostu, jak mi powiedzieli, jakie są to stawki godzinowe, nie chciałam uwierzyć. Więc mamy przepaść i ci ludzie, którzy ratują ludzkie życie, którzy są naprawdę na pierwszej linii frontu, jak byśmy używali już tej nomenklatury wojskowej z czasów pandemii, zarabiają grosze. I teraz jeszcze jest pomysł na to, żeby tym ludziom, tak, którzy pracują najbardziej, najciężej, odebrać szansę wzrostu wynagrodzeń? Ja tego nie rozumiem.
A być może tak będzie, przynajmniej na to wskazują słowa i działania obecnego rządu, o czym mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Solidarności Pracowników Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dużo zdrowia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, bo zdrowie nam wszystkim się przyda, proszę państwa. 9:03, kończymy poranek w NET. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.